Dzięki papieskiemu Stowarzyszeniu Pomoc Kościołowi w Potrzebie niedawno wydano książkę Prześladowani, przemoc wobec chrześcijan. Czytamy w niej: chrześcijanie z Zachodu cieszą się dobrodziejstwami wolności religijnej. Nasze prawa, chociaż niekiedy kwestionowane, są liczne. Mówimy w sposób nieskrępowany na temat wiary, kościołów, preferencji wyznaniowych oraz wysłuchanych modlitw. Posiadamy egzemplarze Biblii, czytamy ją i komentujemy oraz dzielimy się poglądami z innymi, nie czując się przy tym zagrożeni. Nosimy krzyże na szyi, zaś nasi biskupi, kapłani, pastorzy, bracia i siostry zakonne mogą nosić charakterystyczne stroje. Wyznawanie przez nas wiary nie wymaga ciągłego oglądania się przez ramię w poczuciu niepewności, czy nie zostaniemy aresztowani za modlitwę lub zaatakowani za posiadanie Biblii. Nasze kościoły są solidnie zbudowane, dobrze wyposażone i oznaczone symbolami wiary. Duszpasterze mogą skupić się na swoich obowiązkach, nie martwiąc się o zagrożenie ze strony wrogiej policji czy rozwścieczonych tłumów. Chrześcijańskie sieci telewizyjne, przemysł muzyczny, strony internetowe oraz oficyny wydawnicze dostarczają nam godziwą rozrywkę i strawę duchową. Na straży naszej wolności religijnej stoją instytucje rządowe, jak również kultura, w jakiej żyjemy. Niestety, większość chrześcijan na świecie nie może cieszyć się takimi warunkami. Ich doświadczenia nie tylko nie są nawet zbliżone do naszych, są wręcz niewyobrażalnie odmienne. Oczywiście nie powinniśmy czuć się winni, że cieszymy się wolnością religijną, która przecież została nam dana przez Boga, ale niekiedy powinno się nam przypomnieć, jak wygląda życie chrześcijan w innych krajach, których codzienność jest tak bardzo odmienna od naszej. W Pakistanie kobieta oczekuje na egzekucję. Jest chora, słaba i śmiertelnie znużona. Nieznośnie wprost tęskni za pięciorkiem swoich dzieci. Skazano ją na śmierć z powodu chrześcijańskiej wiary. Została oskarżona i uznana za winną bluźnierstwa wobec proroka Mahometa, co jest w Pakistanie przestępstwem zagrożonym karą śmierci. Nazywa się Asia Bibi. Chrześcijański pastor przez 3 lata był przetrzymywany w nędznej więziennej celi w Iranie. Każdego dnia mógł usłyszeć słowa tamtejszych władz: jutro rano będziesz wisiał. Pastor został aresztowany za nawracanie na chrześcijaństwo wyznawców islamu, co w tym kraju nosi nazwę odstępstwa od wiary, i skazany na śmierć. Mimo to nie wyparł się chrześcijaństwa. Pod naciskiem międzynarodowej opinii publicznej Iran ostatecznie uwolnił go od zarzutu nakłaniania do odstępstwa od wiary. Został skazany za mniejsze przestępstwo, czyli ewangelizację muzułmanów. Zwolniony z więzienia 8 września 2012 roku, ten kochający ojciec i mąż wciąż żyje pod groźbą śmierci ze strony islamskich oddziałów. Nazywa się Yusuf Nadarkhani. W pewnej wiosce w Nigerii chrześcijanie, którym udało się przeżyć atak, wciąż czują dym i swąd spalonych ciał. Na początku 2012 roku, kiedy terroryści podłożyli ogień pod kościół, co najmniej 11 wiernych spłonęło żywcem. Ponad 20 innych odniosło straszne obrażenia. Chrześcijanie mieszkający w pobliżu są przerażeni, nawet jeśli pragną zachować odwagę i wiarę. Dobrze wiedzą, że również oni są celem. Jest tak wiele ofiar w Nigerii, że tylko okoliczni mieszkańcy znają nazwiska zmarłych. Dlaczego tak się dzieje? Skąd na świecie prześladowania? Rozmowa, którą przeprowadziliśmy, to tylko dotknięcie tematu. Jednak warto zastanowić się, jakie są źródła prześladowań na tle religijnym. W naszym studiu gościmy Rafała Pawlika, z wykształcenia historyk, dokładnie rzecz biorąc historyk Kościoła, Szczęść Boże, witamy.
Szczęść Boże, witam.
Chcemy rozmawiać dzisiaj o prześladowaniach w historii Kościoła. Skupimy się głównie na prześladowaniach chrześcijan, ale powiemy nie tylko o tym. Może zacznijmy od tego, czym w ogóle są prześladowania za wiarę, czym się różnią od innych prześladowań.
To jest bardzo dobre pytanie na sam początek, aby tutaj uzmysłowić kilka istotnych elementów. Prześladowania za wiarę to, można powiedzieć, działania jakiejś drugiej strony, które sprawiają, że chrześcijanie, głównie chrześcijanie, są w jakiś sposób ograniczani lub ich życie jest narażone ze względu na sam fakt wyznawania Ewangelii. I tutaj musimy pamiętać o tym, że Kościół wielokrotnie, mówiąc takim kolokwialnym językiem, obrywał przy okazji, podczas gdy na przykład różnego rodzaju rządy, czy też różnego rodzaju ludzie, dochodząc do władzy, zaczynali znajdywać wrogów. I tych wrogów znajdowali sporo. Ale tutaj na przykład II wojna światowa jest dość istotnym elementem i tu między historykami im się wydaje, że też wśród Kościoła jest mały spór, czy prześladowania kapłanów w czasie II wojny światowej to były prześladowania religijne. Otóż proszę pamiętać, że gdy w obozie koncentracyjnym znajdowali się kapłani, to obok nich znajdowali się profesorowie uniwersyteccy, którzy często byli lewakami całkowitymi, ludźmi niewierzącymi. I na przykład oficerowie, którzy mogli być prawosławni, czasem byli nawet Żydzi. Tak? To było prześladowanie ogólne. Kościół katolicki w tym bardzo mocno uczestniczył ze względu na swoją inteligencję, inteligencję kleru, ze względu na swoją pozycję. On był jednym z elementów prześladowania, ale to nie było stricto prześladowanie religijne, tak, stricto, które tylko i wyłącznie dotyka chrześcijan. Natomiast uważam, że o takich prześladowaniach też warto mówić, o nich pamiętać. Więc są prześladowania tylko i wyłącznie ze względu na religię, gdzie tylko ci, którzy tą religię wyznawają, jakby to powiedzieć, ich życie jest w niebezpieczeństwie. No i tutaj będziemy o nich sobie mówili, to już te prześladowania od początku funkcjonowania Kościoła istnieją, ale także są takie prześladowania, gdzie po prostu ludzie jakkolwiek myślący inaczej są prześladowani, tak? Ale uważam, że tutaj też istotny jest element, bo na przykład papież Franciszek był teraz w Albanii, to będziemy jeszcze o tym mówić, było tam dużo mówiono o prześladowaniu Kościoła, ale też nie tylko tam Kościół był prześladowany, tak? Albański rząd nie prześladował tylko chrześcijan, tak? Prześladował wiele instytucji, inteligencji i tak dalej, ale Kościół w tym bardzo mocno uczestniczył, dlatego możemy mówić, że to prześladowanie było też ze względu na wiarę, bo zawsze mogli zostać komunistami, a nie być księżmi, prawda? Więc tutaj jest takie rozgraniczenie, tak? Natomiast te istotne i stricto te prześladowania religijne polegają właśnie na tym, że ktoś z powodu wyznawania imienia Jezusa jest zagrożony swoim życiem. I takie prześladowania obecnie dzisiaj w świecie też mają miejsce.
Czy można powiedzieć, że od początku, kiedy współistnieją obok siebie jakieś wspólnoty ludzi wyznających różne wiary, tak, różne religie, to od wtedy właśnie są prześladowania, czyli od zawsze?
To jest pytanie, które nam trudno odpowiedzieć dokładnie ze względu na fakt, iż poza religią żydowską, która spisywała swoją historię, gdyż Biblia to tak naprawdę książka historyczna, to inne religie nie zostawiły takich świadectw wiary. Oczywiście religia egipska zostawiła w postaci hieroglifów, ale tam jest niesamowita cenzura. Jak coś im się nie podobało, to nie wszystkie hieroglify rozwalali i potem jest na przykład druga połowa XX wieku, a nagle dowiadujemy się, że był jakiś faraon i rządził 50 lat, prawda? A tego nikt wcześniej nie zauważył, bo wszystkie hieroglify zostały zniszczone, tylko gdzieś tam jeden się zachował. Więc trudno jest to określić. Natomiast religia często przed objawieniem była wykorzystywana w sposób instytucjonalny, w sposób państwowy. I rzeczywiście w te kraje dzisiejszego Bliskiego Wschodu, gdzie każde miasto miało jakiegoś tam Boga, często wykorzystywały to ten kult religijny, to tak naprawdę prowadzenia wojen. Ale uważam, że to nie były prześladowania. Prześladowania religijne zaczynają się od momentu historii Izraela. Tutaj Izrael wielokrotnie czuł się prześladowany religijnie ze względu na swoją postawę zupełnie inną, wiarę tylko w jednego Boga i żadne kompromisy. Oczywiście historycznie to tak ładnie nie wyglądało, ale Pismo Święte jest pełno tych takich sprzeczności, gdzie mamy proroków, którzy mówią o wierze jednego Boga i ciągle ten lud, który gdzieś tam się rozłazi i chodzi do bogów obcych, no bo rzeczywiście ten kult się tworzył i taki szary mieszkaniec tych ziem, tych wszystkich teologicznych dysput zupełnie nie rozumiał i on tam sobie wierzył w co chciał, tak? I w co umiał. zrozumiał. Natomiast już wtedy wiemy o tych prześladowaniach, które nawet w Piśmie Świętym mamy zapisane. Niektórzy władcy, jak na przykład Aleksander Wielki, który gdy zdobył te terytoria również należące do Izraela, on w Piśmie Świętym jest zresztą hołbiony jako wybraniec Boży, który tam Izrael uwolni, dawał swobody, wiedział, że daje swobody religijne, bo wcześniej właśnie Żydzi byli prześladowani w sposób religijny, stąd zyskał ich przychylność. Więc można powiedzieć, że odkąd Izrael funkcjonuje w historii świata i wiemy o tym, takie prześladowania religijne były. Natomiast pod względem chrześcijaństwa jest nowością, tak? Oto chrześcijanie od początku swojego funkcjonowania są prześladowani, no ale trzeba powiedzieć dlaczego, ponieważ są na bakier ze wszystkim. Nie są na bakier z prawem, bo są ludźmi dobrymi, tylko są na bakier z ustalonym porządkiem świata, tak? Ustalony porządek świata Cesarstwa Rzymskiego wyglądał tak. Wszyscy mają swoich bogów i każdemu wyznaje się to, co się chce. Jedynego, czego nie można zaprzeczyć, to ten, że drugi też ma prawo wyznawać, co chce. Odrębni są Żydzi, ale ci Żydzi to jest taki młodszy braciszek, którego tam trzeba klepnąć po główce i oni sobie jakoś tam żyją w tej swojej, w tych swoich małych wspólnotkach, a niech se żyją, ale oni nie głoszą na przykład, że nam nie wolno. Żyd ortodoksyjny nigdy nie powiedział Rzymianinowi, nie wolno ci wierzyć w Jupitera, absolutnie, albo że ta twoja wiara jest głupia. Oni uznawali się za tak wielkich, tak, że są wybrani, że nawet tam nie patrzyli, co tam się u tych...
Nie narzucali też nikomu
swojej wiary,
nie nawracali nikogo.
Nie nawracali, dokładnie. Oni, mamy tutaj informacje o ludziach nawróconych już w Ewangelii, przecież ci wszyscy celnicy, czy też rzymscy generałowie, którzy bali się Boga, jest takie stwierdzenie w Piśmie Świętym, to są ci, którzy się nawrócili na jakąś formę judaizmu, tak? Czyli wierzyli w jednego Boga, ale no nie byli Żydami, więc do końca tam do świątyni nie mogli wchodzić i tak dalej, tak? Więc jakąś formę judaizmu się nawrócili, ale dlatego, że przyszli, osiedli w tej Jerozolimie, siedzieli w tej Jerozolimie, no i tak do nich to przyszło. Natomiast chrześcijaństwo pod tym względem jest nowością, bo głośno mówi o tym, że nie ma innych bogów, tak? I oprócz tego nie wchodzi w kompromisy. I tutaj dochodzimy do tych prześladowań właśnie pierwszego wieku.
Właśnie, teraz skupmy się na tych prześladowaniach chrześcijan, a dokładnie trzeba zacząć od początku, czyli od początku chrześcijaństwa. Kto właściwie tam największą rolę grał w tych prześladowaniach pierwszych chrześcijan?
Znaczy tutaj, jeżeli chodzi o kwestię cesarze rzymscy, w pewnym momencie, szukając też takiego wroga zewnętrznego, poszli za głosem tłumów. Ponieważ to prześladowanie, to było prześladowanie tak naprawdę nieinstytucjonalne, które stworzyło cesarstwo, tak, instytucje cesarstwa i ludzie za tym poszli, tylko to było na odwrót. Ponieważ każdy wierzący Rzymianin, o tym mówiłem w zeszłym roku wśród swoich audycji, każdy wierzący Rzymianin był święcie przekonany, że jest jakiś Bóg. Tam nie było ludzi niewierzących. Nie ma takich ludzi w tamtych czasach. Jest jakiś Bóg. Tego Boga trzeba przebłagać, do tego Boga trzeba mówić, do tego Boga trzeba go prosić o łaskę, trzeba mu pokazywać, tych możesz zgnieść, mnie nie zgniataj. To trzeba pokazywać publicznie, trzeba składać ofiary. I nagle w tym wszystkim mamy sąsiada, który ma to gdzieś, tak? Który tego Boga obraża, który nie idzie na wspólne modlitwy, który nie składa ofiar. Co z tego, co on ma w sercu? Czy on jest dobry, czy jest zły? To co z tego? Ale on tego nie robi. To jest irytacja wielka. I nagle mi przychodzi, na przykład mieszkamy na jednej ulicy i moje dziecko nagle umiera. No dlaczego umiera? No bo Bóg tak chciał. Który Bóg tak chciał? Przecież ja go przebłagałem, ale ci moi sąsiedzi w ogóle o tym nie mówią, nie składają ofiar Bogu i bogowie się obrazili na moją ulicę i trafiło we mnie na przykład. No z góry to jest perspektywa jednego mieszkania, jest problemem.
Akurat Bóg nie trafił.
Akurat Bóg nie trafił. I to się wydaje śmieszne, ale tak to właśnie wyglądało. I ci ludzie już na początku mieli irytację. W momencie, w którym zaczynały się pewne problemy w państwie, trzeba było znaleźć wrogów. To był genialny wrog do kopania, tak? My tutaj przede wszystkim znamy cesarza Nerona, dzięki Sienkiewiczowi, ale tu byli też inni cesarze, tu nie o to chodzi, żeby ich tylko wymieniać, tylko żeby pokazać pewien problem, że problemem polegało na tym, że bezkompromisowość chrześcijaństwa i jego sposób ukrycia, bo my byliśmy takim ukrytym trochę, spotykaliśmy się po domach, modliliśmy się, nie wiadomo co tam robiliśmy, ofiary z dzieci, to tak. Zaraz umysł podpowiada najfajniejsze rzeczy, zresztą wiemy jak to jest, tak? Ktoś dostanie awans i zaraz wiemy, dlaczego ten awans dostał i to nie dlatego, że dobrze pracuje. I to w ten sam sposób ludzie funkcjonowali, czyli znaleźć sobie wroga i te prześladowania w ten sposób funkcjonowały, aż się cesarstwo zmęczyło tym. Bo to też prawda jest, że po prostu chrześcijaństwo się rozwijało. To w pewnym momencie już było 10% populacji. To już nie był mały procencik, bo to już jest dużo. To była dość dobrze gmina sformułowana, aż w końcu cesarze stwierdzili, że warto tych ludzi wykorzystać, bo oni są lepiej zorganizowani niż cała reszta ciemnej masy, która no, nie wie, co ze sobą zrobić, nie?
O tych prześladowaniach chrześcijan pewnie można by mówić w nieskończoność, albo bardzo długo przynajmniej, ale w kościele mamy takie grupy męczenników, są wynoszeni na ołtarze po 100, 108 i tak dalej, i tak dalej. Czy to jest dla nas jakiś obraz tego, kiedy te prześladowania i w jakich sytuacjach miały miejsce?
Tak, to jest bardzo fajne spostrzeżenie. Rzeczywiście Kościół obecnie już wynosi właśnie liczby. Ale nie jest to nowość. Jakbyśmy otworzyli brewiarz, co jakiś czas jest, zwłaszcza to są ci azjatyccy święci, tak? Czyli tam jakiś brat Albert i towarzysze, tak? Towarzysze są. Nie wiadomo, ile tych towarzyszy było, tam liczy się na przykład 100, tak? Którzy zostali bez imienia, mamy tych ludzi, tak? Czyli rzeczywiście, jeżeli mamy już grupę męczenników wynoszoną na ołtarze, tutaj polscy męczennicy za właśnie II wojnę światową pokazują pewien obraz. Ostatnio hiszpańscy męczennicy.
Tak, hiszpańscy,
teraz meksykańscy
też.
Męczennicy. W tej chwili będą ci albańscy męczennicy, tak? Pokazuje to rzeczywiście, że jeżeli mamy taką grupę, to nie wzięło się to znikąd, to nie wzięło się to z próżni. To znaczy, że ten moment funkcjonowania w historii był momentem wyjątkowo groźnych i wyjątkowo trudnych prześladowań, tak? Prześladowania były zawsze, jednakże no, najwięksi męczennicy to są pojedynczy ludzie, tak? Na przykład. Natomiast tu te grupy ukazują, że to było już zbiorowe prześladowanie, że to nie była jedna osoba, która kogoś denerwowała, jakby choćby święty Jan, który denerwował Heroda, tak? I został ścięty, tylko że to była po prostu sytuacja masowa, tak? I to rzeczywiście masz rację, to w ten sposób ukazuje i zaraz dojdziemy do tego, kto kogo prześladuje, mam nadzieję. I tu widać, że jeżeli chodzi o tych męczenników grupowych, to są te same, jakby powiedzieć, siły, które ich prześladują, nie? Ci sami ludzie.
Nasza audycja nie byłaby uczciwa, gdybyśmy nie wspomnieli o tym, czy chrześcijanie prześladowali wyznawców innych religii, bo mówiliśmy cały czas o prześladowaniach chrześcijan, teraz w drugą stronę.
Tak, to jest pytanie, które jest bardzo często wysuwane przez drugą stronę. Jeżeli jesteśmy w pracy, my się przejmujemy ludźmi, tak? Przejmujemy się, że coś się dzieje na Bliskim Wschodzie, zaraz ktoś nas wypala, a wy i te wasze krucjaty, tak? A wy i ta wasza inkwizycja.
Tak.
Oczywiście, proszę państwa, chrześcijanie, jeżeli byśmy wzięli chrześcijanie, nie katolicy, żeśmy to tak rozszerzamy. Tak, oczywiście prześladowali w swojej historii, tak? Prześladowali w swojej historii z powodu swojej ignorancji, często z powodu swojego niewykształcenia. Zbiorowe prześladowania to jest rzecz ciężka do powiedzenia, czy chrześcijaństwo, że tak powiem, zbiorowo, planowo prześladowało jakąś religię czy jakiś odłam. Często to chrześcijanie prześladowali chrześcijan. Wystarczy wspomnieć tak zwanych Katarów. To był typowo odłam chrześcijaństwa, który powstał w Europie i południe Francji, północ Francji na nich najechała, Włochy na nich najechali i tam wybijali wszystkich do nogi, tak? Więc są takie momenty, w których nie ma co zbytnio się chlubić. Natomiast ja osobiście uważam, że gdybyśmy wzięli szalę i to rzucili na szalę, na jedną stronę to, jak nas chrześcijan prześladowali, na drugą stronę, jak my prześladujemy, to jest tak niewspółmierne, że nawet jest niezauważalne. Wielu ludzi mówi na przykład, chrześcijaństwo zniszczyło kulturę Ameryki Południowej. Nie, proszę państwa, kulturę Ameryki Południowej zniszczył Katar. Gdy Europejczycy przybyli do Ameryki Południowej, ci zabójczy konfiskatorzy, tak, w grupie 200 osób, to nie rzeczywiście każdą bitwę wygrywali, bo mieli blond palną, ale tam doszło do całkowitej eksterminacji tej ludności z powodu chorób, które ci Europejczycy przywieźli. I to nie była wojna biologiczna z punktu widzenia takiego, że to było świadome, tylko po prostu Katar zabijał tych ludzi. Katar zabił więcej ludzi niż wszyscy konfiskatorzy razem wzięci, tak? A potem do czego dochodzi? Nagle dochodzi do objawień maryjnych i ten lud zaczyna się nawracać. Funkcjonuje instytucja, który ten lud na siłę próbuje do Chrystusa przygnąć i to są prześladowania, tak? Tych Indian się często bije, często nie zabija, ale często bije, często tam na przykład ogranicza im się jakieś swobody, jeżeli się nie nawracają. I nagle mamy te objawienia, które sprawiają, że ten lud się oddolnie nawraca, tak? I idzie to w sposób naturalny. Tutaj Ameryka Południowa jest rzeczywiście takim przykładem dość istotnym, mi się wydaje, gdyż w Afryce już czegoś takiego raczej nie ma, tak? Oczywiście można powiedzieć, chrześcijanie prowadzili handel niewolnikami, tak, swojego czasu i to też można było powiedzieć, że było haniebne, ale to też nie było prześladowanie, bo ci, przykro mi, murzyni sprzedawali murzynów, tak, więc to był po prostu handel wymienny. Natomiast nie było czegoś takiego w historii chrześcijaństwa, gdzie byśmy wpadli na pomysł, żeby po prostu kogoś pozabijać. Chciałbym tutaj dwie rzeczy szybko powiedzieć. Pierwsza sprawa, krucjaty. O tym mówiłem w zeszłym roku. Krucjaty to była wyprawa wojenna, która miała na celu obronę, a nie atak. Mówię o pierwszej krucjacie, o tej najbardziej istotowej, jeżeli chodzi o kwestię myśli krucjatowej. Już druga krucjata była inną krucjatą, dlatego nie wyszła. Pan Bóg do tego nie pozwolił, żeby ona wyszła, bo to już były zupełnie inne interesy. I kolejne krucjaty też wyglądały inaczej. Natomiast to była typowo wyprawa obronna, w której oczywiście dochodziło do różnego rodzaju tragedii, tak? No bo to była wojna, to trzeba sobie też uzmysłowić. Ale to nikt nie wpadł tam na to, że tam pojedziemy po to, żeby zabijać tych ludzi, tylko po to, żeby odbić grób w Jerozolimie. I gdy to doszło, to 90% krucjatowców wróciło do domu. I po drodze nikogo już nie gwałciło, tylko po prostu wsiadli na statki i wrócili, tak? I ci, którzy zostali, musieli coś z tym zrobić. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię inkwizycji, to chciałbym tutaj rozróżnić trzy rzeczy. Inkwizycję papieską, hiszpańską i protestancką. Inkwizycja papieska, ja będę o niej mówił w tym roku, była instytucją, która relatywnie pozbawiła życie bardzo małego procentu. To było mniej niż 10-8% ludzi, którzy rzeczywiście byli heretykami. To była wtedy zbrodnia przeciwko państwu w ogóle, a nie tylko przeciwko kościołowi. Inkwizycja hiszpańska to był wymysł króla Hiszpanii i jego ministra skarbu, która notabene, i to niestety muszę powiedzieć, był Żydem. I ten Żyd wpadł na pomysł, że warto od Żydów zbierać pieniądze za to, że są Żydami, bo skarbiec jest pusty i wykorzystał do tego kościół katolicki i zakon dominikanów i to była zupełnie inna inkwizycja niż papieska dla obrony. Tylko powiem, że wszyscy papieże po kolei tą inkwizycję negowali i twierdzili, że ma być ta instytucja rozwiązana, tylko król Hiszpanii się nie zgadzał. I to było typowo prześladowanie hiszpańskie, a nie kościoła. No, a inkwizycja protestancka, nie jestem protestantem, nie będę się zajmował, ale to jest ta inkwizycja, która pali czarownice. Chrześcijańska inkwizycja papieska nie paliła czarownic. Jeżeli w ogóle nie zajmowała się czymś takiego, proces o czary to było tak rzadkie, jeżeli byśmy to wzięli na 100 przypadków jeden na przykład, tak? I często jeden bez dowodów. Słynna Joanna d'Arc. Joanna d'Arc została spalona na stosie, ale inkwizytor, który przybył, powiedział, że nie podpisze tych dokumentów, bo ona jest niewinna. I oni ją spalili, bo chcieli ją spalić, tak? Zupełnie z innego powodu. Ale Kościół powiedział, że się na to nie zgadza, że ona nie jest żadną czarownicą. Natomiast rzeczywiście inkwizycja, można tak powiedzieć, inkwizycja protestancka, zwłaszcza kalwinistyczna, która później zresztą te wszystkie Salem w Stanach Zjednoczonych, to są przecież wspólnoty protestanckie, to tak, no to tam palili na stosie często, ale to już jest rzecz, którą ja się nie muszę tłumaczyć jako katolik, no ale no rzeczywiście tutaj było to instytucjonalnie wykorzystywane przez grupy ludzi.
Obecnie przerażamy się pewnie tym wszystkim, co słyszymy o Bliskim Wschodzie, o prześladowaniach tamtejszych. Powstaje państwo islamskie, tak zwane państwo islamskie, ogłoszenie kalifatu. Chrześcijanie muszą uciekać albo ginąć. Czy zawsze tak było? Czy zawsze były takie stosunki między islamem a wyznawcami, powiedzmy, innych religii, nawet nie tylko chrześcijan?
Tak naprawdę są trzy siły, które prześladują chrześcijan. To sobie należy jasno powiedzieć. Pierwszą z tą siłą to jest masoneria. I tutaj największe prześladowania były w czasie rewolucji francuskiej, która była rewolucją masońską typowo. I tam zabijano chłopów, którzy nie chcieli po prostu oddawać majątków ziemskich, chcieli chodzić do kościoła i ci rewolucjoniści, którzy w imieniu chłopów występowali, zabijali chłopów, tak? Zabijali księży. Potem masoni zabijali w Meksyku. Można obejrzeć film Christiada, to też jest to prześladowanie. Druga forma prześladowania, która zawsze prześladuje chrześcijan, to są ruchy komunistyczne. I mamy tutaj tą Hiszpanię, o której wspomniałaś. Mamy tą Albanię, mamy Chiny, no i teraz mamy Koreę Północną, która obecnie we wszystkich rankingach państw, które najbardziej prześladuje, jest notorycznie zawsze na pierwszym miejscu co roku. I to jest wielki obóz koncentracyjny, w którym chrześcijanie są w obozach właśnie koncentracyjnych bici, gwałceni. To są straszne rzeczy. To jest druga siła, a trzecią siłą jest islam. I tak wracając do tego, co powiedziałaś. Islam od samego początku. Z islamem jest taki problem, że o islamie wiemy za mało, żeby móc mieć na ten temat opinię, ale osobiście uważam, że każdy musi mieć opinię, bo jesteśmy ludźmi dorosłymi, musimy wiedzieć, na czym stoimy. To, co powiedziałaś teraz, pewni ludzie, naukowcy, czy też badacze Bliskiego Wschodu, czy też nawet Mariusz Max Kolonko, który nie jest badaczem Bliskiego Wschodu, o powstaniu kalifatu mówił w zeszłym roku. Tak, ja to pamiętam, bo ja to oglądam, ja to czytam, ja się tym interesuję. Wszyscy mówili, że nie ma czegoś takiego, nie ma takiej możliwości.
Nieprawda.
Tak? Natomiast teraz mamy państwo, które powstało, de facto powstało, zajmuje terytorium Iranu, Syrii, ma ropę naftową, ma bardzo dużo ludzi, przyjeżdżają tam Europejczycy i walczą. W zeszłym miesiącu został opublikowany raport wywiadu brytyjskiego, ponieważ Brytyjczyków to jest prawie 6 tysięcy, dlatego oni bardzo mocno tam to kontrolują. Polaków 200 i to nie są Polacy, którzy byli kiedyś, nie wiem, Albańczykami, mają podwójne obywatelstwo, tylko to jest ta taki Jan Kowalski, który wpadł na pomysł, że rzuci studia i pójdzie zabijać w północnej Syrii. I to jest przerażające. I rzeczywiście te prześladowania były od początku. Żeby zrozumieć prześladowania w islamie, to trzeba pamiętać o tym, że islam to jest Koran i naśladowanie proroka Mahometa. Czym jest katolicyzm? To jest Biblia, liturgia i papież, tak? To jest katolicyzm. Jeżeli chodzi o czym jest protestantyzm, to jest Biblia, tak? Przede wszystkim. To jest i pewna tradycja. I to są rzeczy stałe. I islam też ma taką rzecz stałą. To jest Koran i naśladowanie proroka Mahometa. Jeżeli byśmy wzięli Koran, no tak jak kiedyś my rozmawialiśmy, Koran jest rzeczą pełną sprzeczności, tak? W Koranie mamy surę, w której jest mówiono o tym, że należy miłować ludzi księgi, a chrześcijanie to są twoi bracia. I mamy surę, w której jest napisane, że będziesz zabijał wszystkich ludzi księgi, jeżeli Żyd poda ci rękę, to go zepchniesz na koniec ulicy i obetniesz mu głowę. To jest coś takiego.
Pełno sprzeczności.
Pytanie jest tylko, jak to interpretować. Pismo Święte jest proste do interpretacji. Na początku mamy początek świata, na koniec mamy koniec świata, wszystko idzie po drodze. Jedynie listy są takie porzucane i psalmy są, tak jakby powiedzieć, można by je umieścić w każdym momencie. Oczywiście po życiu Dawida. Natomiast wszystko to jest jakaś historia od początku do końca. Tymczasem Koran też jest taką historią, tylko że on jest ułożony od sury najdłuższej. Znaczy najpierw jest sura pierwsza, sura objawienia, w której Allah mówi Mahometowi, że będzie mu mówił rzeczy święte. I ona jest pierwsza, a potem wszystkie sury po kolei, to jest od najdłuższej do najkrótszej. Tak sobie to oni ustawili i my jak czytamy, to nie wiemy jaki jest kontekst, co jest pierwsze, co jest drugie, co kiedy powstało. Natomiast ostatnia sura, która powstała, to była sura 8 i 9, bo niektórzy badacze mówią, że 9, ponieważ nie zaczyna się od stwierdzenia w imię Allaha Miłosiernego. Wszystkie inne się tak zaczynają, a ta się nie zaczyna w ogóle, bo jest tak zwaną surą wojny. Ona się nie zaczyna od tej stwierdzenia. Niektórzy twierdzą, że to jest część 8 sury, ale niektórzy twierdzą, badacze, ja nie jestem badaczem Koranu aż takim dobrym, żeby o tym mówić, wiem tylko, jakie tam są dyskusje na ten temat. To jest sura 8 i 9, która jest nazywana, tam są tak zwane wersety wojny, wersety miecza i to jest sura, która powstała na końcu. I tak w mentalności, w teologii islamskiej jest tak, że Bóg ma prawo tylko do decyzji. Ale Bóg może te decyzje zmieniać. U nas jest tak, że Pan Bóg objawił coś. Na przykład na początku był mężczyzna i kobieta i oni mają być jednym ciałem, tak? Potem Jezusa pytają, słuchaj, Mojżesz pozwolił się rozwodzić, a co mówi Jezus? Nie zmieniam Mojżesza. Tylko mówi, tak pozwolił, zatwardziałość waszych serc, wracamy do początku, czyli do pierwotnej decyzji Boga. W islamie nie ma pierwotnej decyzji Boga. Bóg może zmieniać zdanie w każdej chwili. Jeżeli Bóg powiedział na początku w swoich objawieniach, tam na przykład w surze trzeciej, ona tam była jedną z pierwszych, w surze trzeciej, że należy miłować ludzi księgi i to mówił, powiedział Mahometowi, gdy ten jeszcze był w Mekce i żyło mu się dobrze, miał bogatą żonę, wydawało mu się, że jest prorokiem i wszyscy go lubili, no to fajnie. Ale w momencie, w którym go w tej Mekki wyrzucili, on poszedł do Medyny i zaczął koło siebie, że tak powiem, gromadzić te plemiona beduńskie, zaczął napadać, zaczął mordować i tak dalej, to w tym momencie Allah mu objawia, że wcześniej mu tego nie mógł powiedzieć, ale teraz mu to powie, zabije wszystkich ludzi księgi. Tak?
Powiedzmy jeszcze, kto to są ludzie księgi?
Ludzie księgi to są ludzie wyznający judaizm i chrześcijaństwo, ponieważ islam twierdzi, że zarówno Biblia, jak i Pismo Święte to są księgi święte i Mojżesz, Abraham, Jezus to byli prorocy, którzy zostali sfałszowani, tak? Czyli Mojżesz został sfałszowany przez Żydów, oni sobie nawet dokładnie to mówią, ze względu na chęć pieniądza, tak? A Jezus został sfałszowany przez apostołów ze względu na chęć władzy. Tak? Czyli apostołowie, żeby wykorzystać, że Jezus niby zmartwychwstał, to sobie to wszystko wymyślili. Tak? I tak twierdzi pieczęć proroków, bo on jest tak dokładnie nazywany w islamie, czyli tak twierdzi Mahomet. Tak? I teraz, jeżeli mamy religię, która na dzień dobry mówi o tym, że należy zabijać, mamy proroka, przypomnij mi, ile Jezus prowadził wojen w swoim życiu?
Nie wiem, można powiedzieć, że jedną, nie wiem, z grzechem na przykład.
Jedną z grzechem i demonem. Tak. Też mi się wydaje, że to jest odpowiedź albo zero. Natomiast Mahomet, jeżeli byśmy wzięli, że prowadził jedną z grzechem, tak, bo tak twierdzą też wyznawcy islamu, to jeszcze oprócz tego prowadził 65 wojen na ziemi, tak? Czyli zbierał Beduinów i po prostu napadał na karawany, napadał na miasta, ostatecznie też napadł na Mekkę i tam wszystkich swoich przeciwników, którzy dawniej z niego szydzili, pozabijał. On był człowiekiem, który obcinał chrześcijanom głowy mieczem, stąd ten zwyczaj w Arabii Saudyjskiej jest do dzisiaj, tak? W Arabii Saudyjskiej w prawie cywilnym jest napisane, że za karę na przykład śmierci jest ścięcie mieczem i to jest kara, która została wyciągnięta z wiary właśnie, podstawowej wiary, tak? Mahomet jest najświętszym spośród ludzi. W związku z tym wszystko, co on robił, jest tak święte, że trzeba to naśladować. Nieważne, że minęło 2000 lat. I to jest dość ciekawe, bo my pod tym względem jako chrześcijanie ewoluujemy. Tak? Mamy tutaj na przykład świętego Bernarda, o którym ja mówię, który wzywa do tego, żeby iść do Ziemi Świętej i tam zabijać. Potem ta krucjata nie wychodzi. On sam zmienia podejście, tak? Sam zastanawia się, że może się pomylił. Mahomet się nigdy nie pomylił. I jeżeli Mahomet to robił, to my też to musimy robić. Co z tego, że minął tam 1400 lat, bo tam islam powstał później niż oczywiście niż chrześcijaństwo. I stąd to prześladowanie. To państwo islamskie, które nazywa się państwo islamskie, kalifat islamski, jest obecnie atakowane przez inne państwa islamskie. Pewnie to wiesz z telewizji, Arabia Saudyjska, Królestwo Jordanii, czy to są państwa islamskie, które z nim walczą. Dlaczego? Bo w myśl państwa islamskiego to są zdrajcy. Czyli król Arabii Saudyjskiej jest zdrajcą, bo nie walczy w imię Boga. Król Jordanii jest zdrajcą. Oni się boją. To nie jest kwestia tego, że ich nie lubią. Oni się boją, bo jak oni wejdą na ich terytorium, to będzie pozamiatane. Widziałem ostatnio wywiad z premierem Królestwa Jordanii, który mówił, że państwo islamskie zostanie zniszczone na pewno, on tak twierdzi, ale co dalej? Czy u nas w społeczeństwie nie ma ludzi, którzy w to wierzą? Są. Ja jestem święcie przekonany, że są. Bo to wychodzi z samego cna islamu. Żeby była jasna, ja nie mówię, że wszyscy islamiści są źli. I nigdy tego nie powiedziałem. Ja uważam, że oni są bardziej biedni niż źli. Tak? Natomiast to prześladowanie obecnie dzisiaj, które polega na tym, że obcina się głowy, że hasłem w tej chwili, to można teraz już w prasie przeczytać, już nie trzeba gdzieś siedzieć w internecie, hasłem to jest spalimy wasze krzyże, zgwałcimy wasze kobiety i przejmiemy Rzym. Tak? To nie jest rzecz, która się urodziła w głowie jakiegoś ekstremisty. Tylko to jest rzecz, którą ten ekstremista znalazł w Koranie i znalazł w hadiszach. Tak dla szybkiego porównania, Koran to jest słowo Boga. To nie jest słowo Mahometa, to jest słowo Boga dyktowane przez Mahometa. Natomiast hadisze to są historie o Mahomecie. One są też święte i to jest tak jakby u nas dzieje apostolskie. To jest Ewangelia i dzieje apostolskie. I hadisze to jest przykład Mahometa. No i właśnie ten przykład Mahometa w ten sposób wygląda. Więc jeżeli mamy religię, która z na dzień dobry mówi o tym, że należy nas zabijać, nas, mnie, ciebie, no to ciężko, żeby uzmysłowić sobie, że tak nie będzie. I prawdą jest tak, że ja wierzę, że nawet 90% muzułmanów to są ludzie normalni, którzy zajmują się dziećmi, którzy muszą pracować, wyżywić rodzinę i nawet im w głowie to nie przychodzi, że coś takiego, ale ci wszyscy ludzie mogą nawet stwierdzić, że to, co robią ci ekstremiści, to jest złe, ale nie mogą powiedzieć, że to jest całkowite wypaczenie Koranu, bo nie jest. Tak? Nie jest to całkowite wypaczenie ich religii. Dlatego ja się osobiście o to obawiam i uważam, że to prześladowanie jest najtrudniejsze. Takie tylko krótkie podsumowania. Czytałem ostatnio list biskupa północnego Iraku, którego kościół w tej chwili został, widziałem zdjęcia w internecie, został, krzyże zostały zrzucone, te czarne flagi islamickiego państwa zostały powieszone, on tam został, on uciekł, tak? Stamtąd napisał taki list do Europejczyków, to się tak nazywa, ten list. Ja to czytałem z francuskiego, więc może tłumaczenie było kiepskie, bo to było przetłumaczone z arabskiego na francuski, a potem z francuskiego na polski. Ale on pisze, że jeżeli wam się wydaje, że jesteście bezpieczni, to jesteście głupi. Biskup kościoła katolickiego, tak pisze, do Europejczyków. Jeżeli wam się wydaje, że jesteście bezpieczni, to jesteście głupkami, bo mnie się wydawało, że jestem bezpieczny i nie byłem. Może to jest słowo...
Pesymistyczne zakończenie, tak bym powiedziała.
Znaczy, ja bym powiedział, że pesymistyczne tak, ponieważ jesteśmy członkami religii, którzy zawsze będą prześladowani i uważać, że jest inaczej, jest błędem i to jest nasz krzyż. Tak mi się wydaje osobiście. Jako historyk tak patrzę, bo historia lubi się powtarzać. Te prześladowania były, potem znikały, potem były, potem znikały. Przykład świętych nas pobudza, mówi tak teologia katolicka. I rzeczywiście widzimy, że nie jest tak, że były i potem, gdy przychodzą jeszcze raz, to ludzie mówią, nie, to już było, ja już tego nie chcę. Też ludzie idą na ołtarze, niesamowite to jest w naszej wierze, dla Jezusa Chrystusa, tak? Natomiast nie ma co się oszukiwać. Trzeba jednak mieć oczy otwarte, tak? Tak mi się osobiście wydaje, trzeba to widzieć, trzeba sobie nie wmawiać tego, że jest inaczej i trzeba się modlić, nie? To jest najważniejsze chyba.
Ja myślę, że tak jak w islamie chcą naśladować Mahometa w tych konkretnych jakichś tam jego czynach, no to my pewnie dla nas największym zaszczytem, tak chyba powinno być, byłoby męczeństwo właśnie, czyli my byśmy chcieli naśladować Chrystusa właśnie w tym męczeństwie. Ja myślę, że na tym zakończymy, bo tu już wyszedł ten temat, właśnie, że historia lubi się powtarzać i pewnie tak będzie do końca świata, że jedni będą drugich za wiarę prześladować, prawda?
Znaczy mi się wydaje, że niestety tak, że póki ludzie nie dojdą do wniosku, że Bóg sam sobie tych prześladowań nie chce, tak naprawdę, ten prawdziwy Bóg, to będą prześladować. Są tacy, którzy tego nie wytrzymują. Ale z drugiej strony zwróć uwagę, że też ja nie jestem teologiem, to jest tylko moja luźna sugestia. Święty Paweł pisze, w moim ciele dopełnia się cierpienie Chrystusa dla Kościoła. Może jest taka potrzeba, żeby chrześcijanie przez wieki cierpieli. I tak się nad tym zastanawiam, jak czytam sobie świętych, bo często jak na przykład czytam świętych męczenników, chcę coś zrobić, jakiś program o nich, albo na przykład coś poznać, no to muszę zajrzeć do źródła, tak? I oni o tym piszą. No, błogosławiony Honorat Koźmiński mówi, że on chce być ofiarą dla zbawienia tego narodu. I to jest jego świadoma decyzja. On jest prześladowany, nigdy nie został zabity, ale był wożony nocą, wywożony, tam opluwany, zamykany, nie mógł wychodzić. To były jakieś tam prześladowania, tak? Ale on mówi, że on chce to mieć, nie? On chce właśnie, tak jak mówiłeś, naśladować Chrystusa dla zbawienia tego kraju. I są tacy ludzie, którzy mają takie podejście, że może ja umrę, a tamten się zbawi. No i miejmy nadzieję, że to w tym kierunku idzie.
W historii Kościoła jest wiele takich przypadków. Tak jest. Tego budowania się Kościoła na krwi męczenników, prawda? On się wtedy rozwijał właśnie najprężniej po takich dramatycznych wydarzeniach.
Tak, tutaj choćby ten przykład ojca naszego Franciszka, papieża, który ostatnio był w Korei. Tak? Nie wiem, jeżeli ktoś śledził tą historię, to papież Franciszek mówił, że to jest fenomen w historii w ogóle wiary. Kościół, który nie powstał z powodu misji, tylko powstał z powodu tego, że się ludzie zaczęli nawracać, bo tam ktoś coś usłyszał, bo ten, nagle doszło do męczeństw, nagle mieliśmy jednego księdza i tam 120 znów towarzyszy, tak? I zanim tam przyszła hierarchia, to ten kościół już funkcjonował na krwi męczenników. No, już niesamowite.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Rozmawialiśmy z Rafałem Pawlikiem, historykiem, dobrze znanym z audycji na antenie naszego radia. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękuję, do usłyszenia.